Nawet jeśli ktoś nie zdoła tego pytania wypowiedzieć głośno, to wybrzmi ono zawsze w głębi ludzkiego serca. Dlaczego ja? Ile w swoim życiu spotkaliśmy osób, które usłyszeć musiały skazujący je na ból i cierpienie wyrok? Ilu ludzi stanęło przed lekarzem, trzymającym w ręku potwierdzony już zapis śmiertelnej choroby, której nie da się w żaden sposób cofnąć czy odwrócić? Ile bliskich nam i kochanych osób? Ta porażająca człowieka zmiana planów, życiowego nastawienia do tylu spraw, którymi mieliśmy się jeszcze zająć, a na które zabraknie już pewnie czasu, a jeszcze bardziej sił. Zabraknie też spotkania z tymi, z którymi chciałoby się jeszcze tak długo być. Nie uda się dotrzeć do tego ziemskiego celu, który jasno i wyraźnie obraliśmy w naszym życiu, by miało ono sens i było jakoś zbudowaniem dla innych. W 2015 roku, jako pierwszy ze zgłaszających się do seminarium młodych chłopaków, zapukał do drzwi furty, a potem do rektoratu Marcin. Gdy spojrzałem na niego, czekającego na przyjście do naszej wspólnoty, od razu dostrzec mogłem jedno. Widać było w jego twarzy i w oczach pragnienie bycia księdzem. Zmierzał od tego momentu systematycznie w wybranym kierunku. Szedł w stronę tego, którego ukochał. Nie widział innej drogi poza tą, którą świadomie wybrał. Złe samopoczucie, powtarzające się dolegliwości zaniepokoiły jego i wszystkich mu najbliższych. Orzeczenie lekarskie nie dawało złudzeń. Tego młodego, pełnego sił życiowych chłopaka dopadła ciężka, jak się potem okazało, wyczerpująca choroba. Gdy musiał opuścić mury seminaryjnego domu, aby podjąć się leczenia słabnącego ciała, jedno było dla niego ogromnym pocieszeniem. Wiedział, że nawet poza domem formacyjnym nadal pozostać mógł klerykiem, tyle że na niezbędnym w jego przypadku urlopie zdrowotnym. Długą i męczącą drogę przeszedł ze złożonym na jego barkach krzyżem, ciężkiego i uporczywego leczenia, bólu i cierpienia. Mieliśmy okazję odwiedzić go w szpitalu. Jego koledzy utrzymywali z nim ciągły kontakt. Widać było to jego umęczenie. A mimo to szedł on dalej. Tak wiele w nim było radości i ciepła i wdzięczności za modlitwę. Chciał dotrzeć do kapłaństwa. Dobry Pan powołał go jednak do siebie wcześniej. Pomijając te kolejne ziemskie etapy drogi, widać ukochał go bardzo, bo przytulił to umęczone człowieczeństwo Marcina do swego boskiego serca. Nie będę kłamał czy udawał. Nigdy nie potrafiłem do końca, nawet jeśli najbardziej tego pragnąłem, wczuć się w doświadczenie cierpienia drugiego człowieka. To tak ogromnie trudne. Nigdy nie udało mi się tak jakoś wyjątkowo zatrzymać, by wejść w głębię Twojego, Panie, krzyżowego sponiewierania. Widziałem nawet ludzi przebiegających to Twoje cierpienie, jakby ktoś odmierzał im czas. Wstających, klękających, pochylających głowy, dalekich od tego, nad czym się zatrzymali, jakby kto mur zbudował wokół głowy, nic nie czujących i nie rozumiejących z tego, co stało się drogą Twego bolesnego ukrzyżowania i cierpienia. Tak wiele dróg krzyżowych przeszliśmy właśnie w ten sposób. Miała rację siostra Faustyna, gdy powiedziała, że szczęśliwa jest ta dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego. Ona to, właśnie ta dusza, potrafi spojrzeć na drogę krzyżową Zbawiciela, tak jak przekazała nam to Anna Katarzyna Emmerich. Nasz Pan i Zbawiciel szedł pochylony i chwiejący się pod ciężarem krzyża, zmordowany, poraniony biczami, potłuczony. Od ostatniej wieczerzy nie jadł nic, nie pił ani nie spał. Przez cały czas katowano go bezlitośnie. Siły jego wyczerpały się utratą krwi, ranami, febrą, pragnieniem, nieskończonym udręczeniem ducha i ciągłą trwogą. Więc też zaledwie mógł się utrzymać na drżących, chwiejnych i poranionych nogach. Prawą ręką starał się z trudem przytrzymać fałdzistą suknię, hamującą jego niepewny krok. Dwaj siepacze ciągnęli go naprzód na długich powrozach. Dwaj drudzy popędzali go z tyłu. Sznury prowadzące od pasa przeszkadzały mu przytrzymywać sobie suknię, więc nie miał pewnego kroku. Ręce nabrzmiałe miał i poranione od gwałtownego krępowania. Oblicze pokryte było sińcami i ranami, broda i włosy rozczochrane, pozlepiane zaschłą krwią. Ciężar krzyża i krępujące więzy wciskały mu ciężką, wełnianą suknię w poranione ciało, a wełna przylepiała mu się do pokrwawionych na nowo ran. Wśród szyderstwa i złości swoich wrogów szedł Jezus cichy, wynędzniały nad wyraz, udręczony, a kochający. Usta Jego szeptały słowa modlitwy, we wzroku czytało się nieme błaganie, cierpienie bezmierne, a zarazem przebaczenie. Patrzymy, Panie, na Ciebie i na wszystkich tych, którzy z jakiegoś przedziwnego zrządzenia tak wyraźnie podążyć musieli za Tobą tą wyboistą i śmiercionośną drogą. Ileż w Twojej męce było nieprzyzwoitych skarceń ze strony patrzących na Twoje umieranie ludzi. Jak wielu Ciebie, zmęczonego i utrudzonego, osłabiało jeszcze słownymi i fizycznymi obciążeniami, popchnięciami, szyderstwem schwiejącego się ze zmęczenia kroku, z fizycznych upadków raniących całe Twe ciało, także tę dobrą, wpatrującą się we wszystkich potrzebujących ludzi twarz. Trudne jest cierpienie i ból cielesny, trudne jego znoszenie i zrozumienie. Ilu z nas rozprawić by się chciało z cierpieniem, usuwając je z orbity ludzkich obserwacji i z zasięgu naszego wzroku? Ilu gorszy się tym, gdy patrzą na człowieka tak bardzo zbolałego i nieradzącego sobie z tym bólem i niedołężnością? Ilu odsuwa nawet swoje dzieci, by nie przygotować je na normalny przecież rytm życia, w którym oprócz radości dopadać człowieka będą również smutki i cierpienia? Widzieliśmy przecież papieża Jana Pawła II w te jego dni przedostatnie. Kończył swą ziemską pielgrzymkę przykuty do wózka, zmiażdżony chorobą, drżący, śliniący się, z trudem wypowiadający słowa. Wspominam wciąż plac świętego Piotra, gdzie bezsilny papież nie był w stanie wypowiedzieć już żadnego słowa. A w swój ostatni Wielki Piątek tulił się do krzyża jak dziecko do najbliższych, słaby i wsparty jedynie na tych chrystusowych belkach. Słyszeliśmy wtedy wszyscy w różnych mediach, miałem okazję słyszeć to nawet od ludzi napotkanych w Rzymie, że mógłby już papież zdecydować o ustąpieniu z urzędu. mógłby pozwolić na wybór kogoś młodszego, silniejszego, sprawniejszego. Przecież tak nie można dłużej prowadzić Kościoła, gorszyć ludzi, zniesmaczać ich. Spotkałem potem te osoby, które wypowiadały słowa, gdy było już po wszystkim, gdy odszedł już z tego świata ten niemy, umęczony pielgrzym. Jak wielu osobom było wtedy wstyd, jak zamilkli, gdy dokonała się ta papieska Golgota. Nie ma żadnych chyba sposobności, by cierpienie człowieka, również to fizyczne, mogło być przyjęte bez wyrzutów, bez odczucia bezsensu, bez wykrzyczenia ciężkich słów nawet względem Boga, jeśli mocy i wsparcia nie udzieli człowiekowi sam Pan Jezus. Przecież nie będzie On dawał, jak czyni to często człowiek, łatwych porad. Nie będzie tego robił ten, który sam tak bardzo cierpiał, który odczuł ból cielesnego wyniszczenia i wewnętrznego poniżenia. On wspiera jakby inaczej. Pozwala przejść to, czego normalnie człowiek nie był w stanie by przejść. Nie byłby w stanie pójść dalej sam. Bardzo wyraźnie wskazuje nam na tę wyjątkowość przeżywania przez Pana Jezusa fizycznego bólu święta Faustyna. Przytacza ona słowa Zbawiciela, w których mówi on o głębszym sensie cierpienia. Tłumaczy, dlaczego to wszystko wziął na siebie, w jakim celu. Mówi również o tym, co naprawdę go boli, że zrobił to dla dobra człowieka i dla jego zbawienia. Kiedy przyszłam na adorację, mówi Faustyna, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało, patrząc na te boleści. Wtem rzekł mi Pan te słowa: cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, że są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne. Odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania i kiedy go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal. Ale kiedy go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny, wyrwał się jęk z jego serca i dał mi Pan poznać szczegółowo ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz. Widzisz? Oto jest męka większa nad śmierć moją. W ten czas zamilkły i usta moje i zaczęłam odczuwać na sobie konanie i czułam, że nikt mnie nie pocieszy ani nie wyrwie z tego stanu, tylko ten, który mnie w niego wprowadził. O Boże, gdybym potrafił nie zmarnować swego cierpienia, gdybym nawet moje małe bóle mógł ofiarować za innych, albo gdy przyjdzie ogromne doświadczenie, bym nie okazał się jedynie słabym i tchórzem. Sama myśl o tym, że mógłbym zawieść Pana i ludzi, zawsze przyprawia mi o drżenie, że będę narzekał, że będę zły, że zamęczę tych, którzy stanąć by mieli przy moim łóżku. Noszę wciąż w pamięci obraz tylu udręczonych ludzi w szpitalach, domach opieki, po ciężkich wypadkach i tych zmęczonych już życiem. Pamiętam z seminaryjnej młodości chłopców i mężczyzn z pelplińskiego kolegium Marianum. Dziewczęta z Bielawek, staruszków z odwiedzanych ostatnio domów pomocy czy szpitali, ludzi młodych po przebytych trudach choroby, a nawet dzieci. Wiem, że na dzisiejszych gorzkich żalach w naszych parafialnych kościołach zabraknie na pewno tych, którzy z racji tak poważnych, przeżywanych chorób nie są w stanie stanąć już w kościele i razem z nami wyśpiewać Panu to nasze współczucie dla Jego męki. Wiem jednak, że jesteście tam, w samotniach swoich pokoi i mieszkań. Łączycie się z nami za pośrednictwem radia w szpitalach i domach pomocy. Gdybym miał tę śmiałość i mógł poprosić każdego z was o jedno, choćby westchnienie w intencji Kościoła, Ojca Świętego, diecezji, w intencji tych, którzy ciężko grzeszą, bo być może jeszcze się dobrze mają i Pan Bóg jest im do niczego potrzebny. Gdybyśmy mogli was prosić o wsparcie. Chciałbym, byś jeszcze raz przemówiła, święta Faustyno, byś nauczyła nas, jak postępować w sytuacji, gdy Pan Bóg coś jeszcze od nas zażąda i o coś nas jeszcze poprosi. Córko moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość Twoja ku mnie będzie czystsza. W pewnym momencie poznałam osobę, która zamierzała popełnić grzech ciężki. Prosiłam Pana, aby na mnie dopuścił udręki największe, ażeby owa dusza została uratowana. Wtem nagle uczułam straszny ból korony cierniowej na głowie. Trwało to dość długo, jednak osoba ta została w łasce Bożej. O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić, potrzeba tylko odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę tej dobrej woli, to spieszy się ze swoim oddaniem duszy i nic go powstrzymywać nie może, ani błędy ludzkie, ani upadki, nic zgoła. Jezusowi jest pilno tej duszy dopomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce Bożej, to w bardzo krótkim czasie dusza może dojść do najwyższej świętości, do jakiej stworzenie tu na ziemi dojść nie może. Bóg jest bardzo hojny i nikomu łaski swojej nie odmawia. Więcej daje, aniżeli my Go o to prosimy. Wierność w wypełnianiu natchnień Ducha Świętego to najkrótsza droga. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty i przełam to, co nieświęte i tak bardzo słabe we mnie. Pozwól mi powierzyć się Tobie, powierzyć całe moje życie.